Dzisiaj będę nauczał jak rabbi, czyli siedząc.
Jesus sat in the Gospel of Luke. He sat when he did the sermon on the sermon on the plain.
W Ewangelii Łukasza czytamy, iż Jezus powiedział, wygłosił swoje kazanie nie na górze, ale na równinie. I pomimo waszej gościnności tradycyjnej, polskiej, rozchorowałem się wśród was. Dlatego dzisiaj przynajmniej muszę nauczać w mocy Ducha Świętego, dlatego że brak mi mojej własnej mocy.
Please pray.
Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo, dziękuję Ci za to, że w nim przedstawiasz nam drogę życia. Prosimy Cię o to, abyś dodał siły Ryczowi, kiedy będzie wyjaśniał nam Twoje słowo. Prosimy Cię też o to, abyś oświecił światłem Twojego Ducha także nasze serca, abyśmy nie tylko wysłuchali, ale też pojęli to, co do nas mówisz przez Twojego Ducha i przez Twojego Syna. W Jego imieniu prosimy Cię. Amen.
I think I will just move closer.
Dzisiaj będę mówił o apostole Piotrze.
But first of all, I have a general word of encouragement.
Ale chciałbym rozpocząć od takiego ogólnego zachęcenia.
I was thinking this morning about Romans chapter 5.
Dzisiaj rano rozmyślałem nad piątym rozdziałem listu do Rzymian.
And what Paul says in Romans chapter 5 is backwards and upside down.
To, co Paweł stwierdza w piątym rozdziale listu do Rzymian, mówi to od tyłu i do góry nogami. I myślę, że w jakimś sensie to zaprzecza temu, co znajdujemy w Ewangeliach. Chodzi o to, iż bardzo często myślimy, iż skutki upadku Adama są o wiele bardziej potężne i mocarne niż dzieło Chrystusa. Patrzymy na upadek Adama i na jego skutki i wydaje nam się, że dotykają one każdej dziedziny życia, w każdym jej aspekcie.
We tend to think of the gospel as being a weak force, weak force field.
I dlatego też postrzegamy często Ewangelię jako coś słabszego.
That does not really affect very much.
Co nie ma równie wielkiego skutku.
But Paul asserts in Romans chapter 5.
Paweł mówi w piątym rozdziale listu do Rzymian.
That in fact the death of Christ is more powerful than the fall of Adam.
Że śmierć Chrystusa jest mocniejsza niż upadek Adama. Paweł mówi, iż inaczej niż upadek Adama. Ma się sprawa z Chrystusem i ze zbawieniem, które nam przyniósł. Zbawienie w Chrystusie jest o wiele większe niż upadek w Adamie. Żyjemy w świecie, w którym wiele rzeczy jest ukrytych. Prawda jednak jest taka, iż Bóg zawsze jest blisko nas. Zazwyczaj jednak tego nie dostrzegamy. Kiedy Chrystus przyjdzie po raz drugi, nieboskłon nad nami się rozsunie, otworzy. I wtedy doskonale uświadomimy sobie bliską obecność Boga. Niemniej jednak, choć tego nie widzimy teraz, Bóg zawsze jest stale, zawsze i stale jest przy nas. Dlatego też te czasy są czasem próby i testu dla każdej osoby wierzącej. Dlatego, iż tylko wiarą możemy postrzegać tę bliską obecność Boga. Jesteśmy jednak ludźmi uprzywilejowanymi, którzy wiedzą, iż Bóg jest blisko ze względu na to, iż mówi nam o tym Bóg w swoim Słowie. W Biblii, kiedy czytamy o podróżowaniu ludzi wierzących z jednej części świata do drugiej, to często czytamy o darach, które ze sobą zabierają. Paweł również w liście do Rzymian pisze o tym, iż jeśli Bóg da mu kiedykolwiek przyjść do ich miasta, to przyniesie z sobą dla nich dary. W 15 rozdziale listu do Rzymian w 13 wierszu czytamy: i to również jest dar, który ja chciałbym wam zostawić jako gość z Ameryki.
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.
A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
And that even though you seem small and weak,
i choć może we własnych oczach wydajecie się sobie mali i słabi, macie w sobie, posiadacie wszelką moc Ducha Świętego. Jesteście nadzieją swojego narodu. To tu właśnie pośród was uwidacznia się obecność Boga. To właśnie wy jesteście w stanie czynić wszelkie dzieło miłosierdzia, do którego Bóg was powołał. Jak wielka rzeka, która wypływa spod tronu Bożego, o której czytamy w Księdze Objawienia. Myślę, że jest w tym coś cudownego, iż wszyscy wierzący na całym świecie są z sobą realnie związani. Jesteśmy ukrytym królestwem, które tak naprawdę kontroluje wszystko. Nawet jeśli tego nie widzimy, wierzymy w to. Dzisiaj rano jednak chciałbym mówić o apostole Piotrze. A dokładnie o jednym wydarzeniu z jego życia. Z mojego doświadczenia kaznodziejskiego wnioskuję, iż zawsze lepiej jest nauczać ludzi, czy też nauczając ludzi, odwoływać do konkretnych wydarzeń opisanych w piśmie, niż mówić o ogólnych teoriach.
And whenever there is a very specific experience that someone has had, we find it touches us in some unique and wonderful way.
I zawsze, kiedy mówimy, opowiadamy o jakichś konkretnych wydarzeniach z życia konkretnych osób, to dotykają one nas często o wiele głębiej.
So we find that Peter was apparently a powerful personality.
Jak zapewne wiecie, jak czytamy o tym w Ewangeliach, Piotr posiadał bardzo mocną osobowość. Wydaje się, że to Piotr był takim naturalnym rzecznikiem pozostałych apostołów. Co często oznaczało, iż prowadził ich w dobry sposób. Czasami jednak oznaczało to, iż robił z siebie głupca przed innymi. Piotr był człowiekiem impulsywnym. Piotr mówił o tym, co czuł, zanim pomyślał. Myślę, że wszystkie doświadczenia i wszystkie żywoty apostołów są nam przedstawione w piśmie właśnie głównie ze względu na zachętę, jaką w nich znajdujemy. Na przykład bardzo często możemy utożsamić się z apostołem Tomaszem w jego zwątpieniu. Albo możemy utożsamić się z apostołem Mateuszem, który kochał pieniądze. i który zarabiał, przynajmniej przez jakiś czas na życie, w sposób mało, w sposób zły, mało dobry.
And some of you maybe can relate to John, who was very young when he follows Jesus.
Niektórzy z was mogą tożsamić się z apostołem Janem, który był bardzo młody, kiedy poszedł za Jezusem.
And in his youth he may have felt he had nothing much to offer.
I w swojej młodości, w swoim młodym wieku być może też sądził, iż tak naprawdę nie ma zbyt wiele do zaoferowania innym ludziom. Znajdujemy więc w życiu apostołów wszelkiego rodzaju doświadczenia. I myślę, że w każdym z nas jest odrobina każdego z apostołów.
So we find in the Gospels as Jesus is going up to Jerusalem for the last time.
W końcu, jak czytamy w Ewangeliach, Jezus udaje się do Jerozolimy po raz ostatni w swoim życiu. W Ewangelii Marka czytamy, iż w czasie tej podróży wszyscy uczniowie byli pełni zdziwienia i zadziwienia. Ale żaden z nich nie zdawał sobie jeszcze sprawy z katastrofy, jak miała się dokonać w Jerozolimie.
And Jesus speaks continually, or at least several times, about his coming death.
Jezus kilkokrotnie mówił, zapowiadał swoją śmierć.
And it says the disciples cannot grasp this.
Ale też widział i mówił, sam stwierdzał, iż uczniowie nie byli w stanie tego pojąć.
It is too much for them that this wonder worker can die.
Uczniom nie mieściło się w głowie, iż to cudowne dzieło, ta cudowna służba Chrystusa mogłaby któregoś dnia się skończyć. Jeśli miałby być zabity przez wrogów Żydów, albo jeśli by, co byłoby jeszcze gorsze, Żydzi sami zdecydowali się na jego zamordowanie, to byłoby to gorsze niż koniec świata i uczniowie woleliby raczej, by świat się skończył, niż by Chrystus umarł. Coś jednak przeczuwali i zaczęli się bać. I Piotr w związku z tym któregoś razu powiedział coś, czego pewnie zaraz potem pożałował. Piotr oświadczył Jezusowi, iż jest gotów pójść za nim do więzienia, a nawet na śmierć. I Piotr powiedział to zaraz po tym, jak Jezus zapowiedział coś strasznego, co wydarzy się w życiu Piotra. Jezus powiedział: Szymonie, Szymonie, szatan prosił mnie, abym was przesiał. Ale modliłem się o was, prosiłem Boga, aby wasza wiara wytrwała. I wtedy właśnie Piotr powiedział: Panie Jezu, nigdy Ci nie opuszczę, pójdę wszędzie za Tobą, nawet do więzienia, nawet na śmierć. Jezus jednak zaraz stwierdził, iż Piotr jest zbyt słaby. I powiedział też, zanim kur dzisiaj zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz.
One can only imagine what Peter must have felt in the midst of this.
Możemy sobie wyobrazić, co poczuł w tym czasie Piotr.
But I think he tried to forget this as quickly as possible.
Ale najprawdopodobniej chciał jak najszybciej o tym zapomnieć.
And he buries it as far down as he can.
Ukrył to gdzieś w swojej podświadomości tak daleko, jak tylko mógł.
And he tries to get his courage up as far as he possibly can.
I teraz starał się sam siebie zachęcić, jak tylko mógł. Piotr jednak był tylko krwią i ciałem. Nie był w stanie ostać się wobec ataków szatana. I tego strasznego dnia, kiedy nasz Pan został aresztowany jako kryminalista i postawiony przed sąd, został zdradzonym przez tego, który był mu najbliższy. Zabrali Jezusa za zamknięte drzwi i nawet go poddali torturom.
And then if you will now turn to John chapter 18.
A co wydarzyło się dalej? Czytamy w Ewangelii według świętego Jana w 19 wierszu.
And now we find at one point that Peter in fact tries to be very brave.
W 19 rozdziale czytamy tam, iż Piotr wciąż stara się być odważnym człowiekiem.
And one suspects that in order to show himself that he is not a weakling or coward.
Piotr nie chciał przed samym sobą okazać się człowiekiem słabym i tchórzliwym. Stara się, to jest 18 rozdział Ewangelii Jana, stara się na początku przynajmniej chronić Jezusa swoim mieczem. Kiedy słudzy arcykapłana za bardzo zbliżyli się do Jezusa, Piotr uciął jednemu z nich ucho. By pokazać w ten sposób, jak bardzo dobrym jest szermierzem. Równie dobrze mógł zabić tego człowieka, ale tylko go ostrzegł. I teraz Piotrowi wydaje się zapewne, iż jest gotów na wszystko. Dzieje się jednak coś innego.
So let me read the denial of Jesus beginning with the 15th verse.
Przeczytajmy zatem z Ewangelii według świętego Jana 18 rozdział od 15 wiersza.
I'll read this in a couple of sections so we can, it's not too long. And Simon Peter following Jesus, Simon Peter followed Jesus and so did another disciple, and that disciple was known to the high priest and went with Jesus into the courtyard of the high priest. But Peter stood outside the door. Then the other disciple who was known to the high priest went out and spoke to her who kept the door and brought Peter in. Then the servant girl who kept the door said to Peter, "You are not also one of the man's disciples, are you?" And he said, "I am not." Now the servants and officers who had made the fire of coals stood there, for it was cold, and they warmed themselves. And Peter stood with them and warmed himself.
A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń, a uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Piotr zaś stał na zewnątrz, przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi, czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A czelać i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno. A stał też z nimi Piotr i grzał się.
Now if you go to the 25th verse, now Simon Peter stood and warmed himself, and therefore they said to him, "You are not also one of the disciples, are you?" And he denied it and said, "I am not." And one of the servants of the high priest, a relative of him, whose ear Peter cut off, said, "Did I not see you in the garden with him?" And Peter denied again. And immediately a rooster crowed.
I dalej od 25 wiersza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho. Czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. W innej Ewangelii czytamy,
that Jesus was immediately present and could be seen in Caiaphas's court.
Że Piotr mógł w tym czasie widzieć Jezusa na podwórzu pałacu arcykapłana.
And when the cock crowed, and Peter denied him a third time, and the cock crowed, it says that Jesus looked at Peter.
Tamtej w innej Ewangelii czytamy, iż kiedy właśnie wtedy, kiedy kur zapiał, Jezus spojrzał na Piotra i ich spojrzenie się spotkało. Myślę, że nie trzeba zbyt wiele wyobraźni, aby wiedzieć, co w tym czasie mógł poczuć Piotr. Zwykle każdy grzech wiąże się z jakąś przyjemnością. Czy to kradzież, czy to cudzołóstwo, bardzo łatwo jest wyobrazić sobie przyjemność związaną z tymi grzechami.
But C.S. Lewis pointed out somewhere that there are only two sins that have no pleasure associated with them.
C.S. Lewis zwrócił uwagę na to, iż są tylko dwa grzechy, czy też dwa rodzaje grzechu, z którymi nie wiąże się żadna przyjemność.
One of them is the sin of envy.
Pierwszy to zawiść.
And the other is the sin of cowardice.
A drugi to tchórzostwo.
One only feels pure shame.
W jednym i w drugim przypadku człowiek czuje tylko i wyłącznie wstyd. I zapewne Piotr dokładnie tak się czuł, żadnej przyjemności i tylko wstyd, czysty wstyd, kiedy zaparł się swojego Pana.
Now we know that there is a lot more of the story that takes place now. Jesus will be tried and crucified.
Wiem oczywiście, że zaparcie się przez Piotra Jezusa jest tylko częścią całej historii pasyjnej. Wiemy też, iż trzy dni później Jezus został wzbudzony z martwych. I oczywiście zmartwychwstanie Chrystusa było zaskoczeniem dla każdego.
I w 40 dniach między jego zmartwychwstaniem i jego ascensją
przez 40 dni, które dzieliły dzień zmartwychwstania od wniebowstąpienia Jezusa, Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom. Któregoś dnia ukazał się także Piotrowi i jego przyjaciołom. Dlatego, że Piotr udał się w tym czasie nad Morze Tyberiackie, aby połowić ryby.
So John and James, John, James and Thomas also go with Peter to go fishing.
Z Piotrem razem jest Tomasz, a także Jan i Jakub.
And they catch nothing.
Nic nie udało im się złapać.
They apparently fished all night.
Najwyraźniej całą noc próbowali złowić. Coś złowić. I oczywiście ta historia przypomina nam powołanie Piotra. W którymś momencie dostrzegli człowieka, który stał na brzegu, który wołał do nich, pytając, czy coś złapaliście, czy coś złowiliście. Odpowiadają mu nie. I wtedy ta postać, którą widzieli na brzegu, powiedziała im, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. I wtedy złowili 153 wielkich ryb. I znów widzimy, że Piotr jest człowiekiem impulsywnym. Jak tylko rozpoznał w tej postaci Jezusa, wyskoczył z łodzi i pobiegł w jego stronę. Czytamy, że najpierw przepasał się szatą, był bowiem nagi, rzucił się w morze i pobiegł w kierunku Jezusa.
But you see, there is all through the Bible there are these interesting repetitions.
Jak zapewne wiecie, w Biblii bardzo często znajdujemy tego rodzaju powtórzenia.
The very first time that Jesus had a personal encounter with Jesus, that Peter had a personal encounter with Jesus.
Za pierwszym razem, kiedy Piotr spotkał Jezusa,
almost exactly the same story took place.
Wydarzyła się prawie że identyczna historia.
And Jesus told him that he would make him a fisher of men.
I wtedy Jezus powiedział Piotrowi, iż uczyni z niego rybaka ludzi.
That he would make him a great apostle and evangelist.
Iż w przyszłości Piotr będzie wielkim apostołem i ewangelistą.
But now Peter has betrayed his calling.
Teraz jednak Piotr stoi tam na brzegu morza jako zdrajca.
He has thrown away everything.
Nie tylko zaparł się Jezusa, ale też wyparł się swojego powołania. Wszystko, co mu pozostało, to wieczny wstyd. A jednak Jezus wraca do niego i spotyka się jak z przyjacielem. I mamy do czynienia z powtórzeniem pierwszej historii powołania Piotra. Tak jakby w tych wydarzeniach Jezus odnowił powołanie Piotra na apostoła i ewangelistę. Choć Piotr w tym czasie zasługiwał tylko i wyłącznie na wieczne zawstydzenie. Jednak uzdrowienie, które otrzymujemy od Chrystusa, nie jest jakimś łatwym i prostym uzdrowieniem ze względu na to, że rany zadane przez grzech są bardzo głębokie. Gdy Piotr dostaje się już na brzeg jeziora, widzi, iż Jezus przygotował dla nich posiłek. Coś bardzo interesującego wydarzyło się w czasie tego śniadania. Tylko w dwóch miejscach Nowego Testamentu znajdujemy greckie słowo na oznaczenie węgla. Węgla jakiego? Węgla.
One of them is we already read when Peter is in the courtyard of the high priest and he's standing around a fire with the charcoal.
Jedno z tych miejsc już przeczytaliśmy, miało to słowo greckie oznaczające węgiel, pojawia się w opisie zaparcia się Piotra.
You see, what any religious person of any sort would have known in the ancient world.
Gdyby jakakolwiek religijna osoba w starożytnym świecie, albo inaczej, każda religijna osoba w starożytnym świecie wiedziała, iż w każdej świątyni znajduje się ogień. I właśnie na tym ogniu są składane ofiary. W 18 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, gdy Piotr jest na dziedzińcu pałacu arcykapłana, czytamy, iż tam również był rozpalony ogień. Tak naprawdę to miejsce moglibyśmy nazwać świątynią Baala. Arcykapłan bowiem w tych czasach stał się już prostytutką fałszywego Boga. Zaczął służyć też, stał się kapłanem też nagrywa. Stał się kapłanem rozpustnego Babilonu. I nie był już więcej częścią oblubienicy Jahwe.
Peter is worshiping in a pagan temple.
Zatem Piotr znalazł się w pogańskiej świątyni.
But now Jesus has made a fire on the beach.
Teraz jednak w 21 rozdziale czytamy o ogniu, który Jezus rozpalił na brzegu morza.
And he is offering up a sacrifice by cooking the fish.
I również tam złożył ofiarę, gotując czy też przygotowując ryby do jedzenia. Pamiętacie, że w Biblii symbolem reprezentującym pogan jest właśnie ryba. Innymi słowy, Jezus powiedział: Piotrze, teraz kiedy razem jemy, wspólnie jemy, spożywamy te ryby, przywracam Cię, czy też ponownie powołuję Cię na urząd apostoła i misjonarza. Po spożeniu śniadania Jezus znów zwrócił się do Piotra i nazwał go Szymonem, synem Jonasza. U nas mamy Jana, ale w angielskiej Biblii mamy Jonasza. I oczywiście, kiedy Jezus nazywa Piotra Szymonem, synem Jonasza, to czyni aluzję do Jonasza ze Starego Testamentu. Ponieważ tak jak wcześniej Jonasz uciekł, tak i tutaj w Ewangeliach Piotr ucieka.
Simon, son of Jonah, do you love me more than these?
Dlatego też Jezus zwraca się do Piotra, mówi, nazwę go Szymonem, synem Jonasza, i pyta: Szymonie, synu Jonasza, czy miłujesz mnie więcej niż ci?
So he says, yes, Lord, you know that I love you.
Piotr odpowiada: tak, Panie, ty wierzysz, że cię miłuję?
You must have hoped Jesus would really believe him.
I najprawdopodobniej Piotr miał nadzieję, iż Jezus uwierzy od razu w jego zapewnienia. Jezus odpowiada: paś owieczki moje. Zatem Piotr został ponownie powołany na apostoła. Ma być, czy też powołanie Piotra jest podwójne. Z jednej strony ma być ewangelistą posłanym do pogan, ale również, jak tu czytamy, miał zaopiekować się Żydami, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Ze względu na to, że owieczki w Biblii symbolizują Żydów. To jednak nie koniec historii. Jak zapewne pamiętacie, Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Dlatego też Jezus chce tutaj przywołać każde z tych trzech zaparć się Piotra. Dlatego drugi raz Jezus pyta go: Szymonie, synu Jonasza, czy mnie miłujesz? Piotr po raz drugi odpowiada: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Jezus odpowiedział: paś owieczki moje. Po raz trzeci Jezus zapytał: Szymonie, synu Jonasza, czy mnie miłujesz? I teraz czytamy, iż Piotr zasmucił się, dlatego że po raz trzeci Jezus zapytał się go, czy go kocha. Każdy z nas ma w swojej pamięci rzeczy, o których wolałby nie pamiętać. Kiedy przypominamy sobie o tych rzeczach, o tych sprawach, wydarzeniach, to sami jesteśmy zawstydzeni i zażenowani. I oczywiście najgorszym wspomnieniem w życiu Piotra było zaparcie się Jezusa, trzykrotne zaparcie się Jezusa. Nic więc dziwnego, iż Piotr zasmucił się, kiedy po raz trzeci Jezus zapytał go, czy go kocha. Ale Jezus po raz trzeci powiedział: paś owieczki moje. I dalej Jezus stwierdza, iż Piotr któregoś dnia odda życie za Jezusa. Tradycja mówi nam, iż Piotr został rzeczywiście ukrzyżowany w Rzymie. Piotr jednak poprosił, aby ukrzyżowany go od góry nogami, dlatego że nie był godzien tego, aby umrzeć dokładnie tak, jak umarł Chrystus. I w końcu Jezus powiedział do Piotra: pójdź za mną. Piotr wciąż jednak czuje się niepewnie i zmienia temat. Piotr zwraca się do, wskazuje na Jana i pyta się Jezusa: a co z nim? Nie będę czytał dokładnie, omawiał tego, co Jezus odpowiedział Piotrowi. Ale podsumowując, można by stwierdzić, iż Jezus powiedział Piotrowi: słuchaj, to nie twoja sprawa, to nie twój biznes, zajmij się sobą.
We must concentrate our minds on what the Lord says to us. Not apply every sermon to the person next to us.
Musimy zatem skoncentrować się na tym, do czego Jezus nas powołuje i co do nas mówi. I nie powinniśmy odnosić wszystkiego, co usłyszymy w każdym kazaniu, do osoby, która siedzi po prawej czy też po lewej stronie.
Now, all of us here believe in the work of the Holy Spirit.
Wszyscy oczywiście wierzymy w działanie Ducha Świętego.
I don't really know why I preached on this this morning.
W gruncie rzeczy to nie wiem, dlaczego wam dzisiaj wygłaszam to, a nie inne kazanie. Ale dzisiaj rano przyszło mi do głowy, że powinienem jednak je wygłosić. Ponieważ nie znam was zbyt dobrze, prawie w ogóle was nie znam, dlatego też nie wiem, co konkretnie Duch chce wam powiedzieć. Ale być może niektórzy z tu obecnych boją się iść za Chrystusem ze względu na to, iż obawiają się, iż w przeszłości porzucili swoje powołanie. Jeśli rzeczywiście tak jest, to pamiętaj o tym fragmencie, który dzisiaj przeczytaliśmy i niech to będzie dla Ciebie zachętą. Jezus każdego z nas powołuje do konkretnego zadania. I w gruncie rzeczy to, co się będzie działo z innymi ludźmi, czy też do czego inni są powołani, nie jest naszym biznesem.
Our purpose is to know that Jesus is very kind and merciful and our best friend.
Musimy pamiętać i wierzyć w to, iż
He's kind and merciful and our best friend.
That's our best friend.
Jest naszym najlepszym
przyjacielem. No właśnie. Musimy pamiętać o tym, zawsze pamiętać o tym, iż Chrystus jest dla nas dobry i łaskawy, wyrozumiały, jak najlepszy przyjaciel. Nawet jeśli porzucamy nasze powołanie, nawet jeśli zapieramy się tego, do czego Jezus nas powołał, On spotyka się z nami, zaprasza nas na... jeszcze raz na spotkanie z Nim i odnawia nas w naszym powołaniu. I pamiętajcie tylko, jakich wielkich i wspaniałych rzeczy dokonał później Piotr. Innymi słowy, nawet jeśli w przeszłości zrobiliśmy coś strasznie zawstydzającego i potępienia godnego, pamiętajmy o Piotrze i pamiętajmy, iż również Piotr po tym, jak zaparł się Chrystusa, wciąż mógł dokonać wielkich, a nawet większych niż wcześniej rzeczy dla Pana. Piotr stał się wielkim pastorem ze względu na to, iż od tej pory mógł być łaskawy i wielkoduszny wobec tych, którzy upadali. Nauczył się od Jezusa tego, iż nie jest wielkim i twardym facetem, ale jest bardzo słaby, jak każdy z nas. W imieniu Jezusa. Amen.